o miłości. Jeżeli chce się doskonale służyć Bogu, nie wystarczy tylko w Niego wierzyć. Nie przeczę, że wiara w prawdy objawione uświęca nasze uczynki i sprawia, że stają się one miłe Bogu. Wiara jest do zbawienia koniecznie potrzebna, a jednak ta ważna cnota odsłaniająca nam bogactwo niebieskiego piękna kiedyś nas opuści. W przyszłym życiu nie będzie przecież żadnych tajemnic. Także nadzieja jest drogocennym darem niebios, bo kieruje naszymi czynami, każe je spełniać w dobrej intencji, żebyśmy doszli do życia wiecznego, a uniknęli piekła. Ale i ona ustanie, przejdzie w posiadanie. Miłość tymczasem wskazuje na Boga nieskończenie dobrego i nakazuje oddać Mu serce. I ta cnota nigdy nas nie opuści, nawet w niebie. Czy posiadamy tę miłą i piękną cnotę, która sprawia, że postępujemy szlachetnie i kochamy Boga nie tyle z powodu strachu przed piekłem, czy nadziei na niebo, ale przede wszystkim dlatego, że jest On nieskończony w swoich doskonałościach? Powinniśmy gorąco pragnąć tej cnoty i prosić, żeby nam zawsze towarzyszyła. Jest ona tak piękna i tak potrzebna nawet do szczęścia ziemskiego, że wypada, żebyśmy się zastanowili, czy ją posiadamy i jakich środków mamy używać, żeby ją zdobyć. Jeżeli zapytam któreś z dzieci, co to jest miłość, to odpowie mi ono: jest to cnota, która z nieba pochodzi, przez którą miłujemy Boga z całego serca, a ze względu na Boga także bliźniego jak siebie samego. Możecie mnie teraz spytać, co to znaczy miłować Boga z całego serca, ponad wszystkie rzeczy, więcej niż samych siebie? Odpowiem, oznacza to, że Boga trzeba stawiać wyżej niż jakiekolwiek stworzenie i że trzeba sobie postanowić raczej wszystko utracić: majątek, sławę, rodziców, przyjaciół, dzieci, męża czy żonę, a wreszcie i życie, niż popełnić jeden choćby grzech ciężki. Święty Augustyn mówi, że doskonale kocha Boga ten, kto Go kocha bez miary. Bez względu na nadzieję szczęścia niebieskiego, czy na strach przed piekłem. Powinniśmy kochać Boga z całego serca dlatego, że jest On nieskończenie dobry i nieskończenie godny miłości. Ani cierpienia, ani prześladowania, ani pogarda, ani życie, ani śmierć nie powinny nas odwodzić od miłości Boga. Jeżeli, bracia drodzy, nie kochamy dobrego Boga, jesteśmy bardzo nieszczęśliwi. Człowiek po to jest stworzony, żeby kochał Boga, bo tylko w samym Bogu znajdzie całkowite szczęście. Choćbyśmy zdobyli cały świat, to jeśli nie kochamy dobrego Stwórcy, nie będziemy zadowoleni. Lepiej przekonacie się o tym, jeżeli spojrzycie na ludzi, którzy żyją bez miłości Boga. Jeśli przyjrzycie się osobom opuszczającym sakramenty święte i modlitwę, zobaczycie, jak bardzo smutne jest ich życie, jak ci ludzie przeklinają samych siebie, jak targają się na własne życie, albo jak umierają ze smutku. Skąpiec nigdy nie będzie zadowolony, i to bez względu na to, czy ma dużo, czy mało. pijaka nieuszczęśliwi kieliszek, choć właśnie w nim przecież szuka pociechy. Pyszny nigdy nie ma spokoju, bo zawsze boi się pogardy. Mściwy nawet w nocy nie może zasnąć, bo wciąż myśli o tym, jakby tu wywrzeć zemstę na swoim wrogu. I jeszcze przyjrzyjcie się człowiekowi nieczystemu, który całe swoje szczęście upatruje w rozkoszach ciała. Traci dobre imię, traci majątek, zdrowie, traci i duszę, a nigdy nie zazna spokoju. Dlaczego więc nie możemy znaleźć szczęścia w rzeczach stworzonych? Dlatego, że naszym celem jest Bóg i tylko On może zaspokoić nasze pragnienia i uczynić nas szczęśliwymi, o ile jest to możliwe tu na ziemi, w tej dolinie łez i płaczu. Jak bardzo jesteśmy ślepi, kiedy tak lgniemy do życia, do ziemi i do dóbr doczesnych, w których tylko smutek i gorycz. Święci byli od nas o wiele mądrzejsi, bo pogardzili wszystkim i szukali tylko samego Boga. Dlatego widzimy wśród nich książąt, królów i cesarzy, którzy opuścili wszystko i poszli na pustynię albo do klasztorów, żeby tam swobodniej móc służyć Bogu. Inni bez wahania szli na szafoty, porzucając swe trony. Kto się oderwał od rzeczy ziemskich i całkowicie oddał się Bogu, ten jest szczęśliwy naprawdę. Niestety wielu z was, choć ma już po 20 czy 30 lat, nigdy jeszcze nie prosiło dobrego Boga o ten bezcenny dar niebios, o miłość. Nic dziwnego, że tak mało jesteście duchowi, że myślicie tak bardzo po ziemsku. Jeśli dalej będziecie tak postępować, to zginiecie na wieki. Bóg was odrzuci. Dlaczego, bracia, nie zwracacie się do Boga, który jest naszym jedynym szczęściem? Jego miłość stanowi radość i szczęście świętych w niebie. Ach, piękności stara i zawsze nowa, kiedy my Cię pokochamy wyłącznie i niepodzielnie. Jeśli teraz z kolei zapytamy dziecko, czym jest miłość w stosunku do bliźniego, odpowie nam ono, że cnota miłości bliźniego polega na tym, byśmy go miłowali jak siebie samego i życzyli mu tego wszystkiego, czego sami pragniemy. Cnota miłości bliźniego odnosi się przecież do wszystkich ludzi, do przyjaciół i do nieprzyjaciół, do tych, którzy nas krzywdzą na sławie i majątku. Musimy kochać także i nieprzyjaciół. Im również mamy życzyć dobrze. Popatrzcie, jak postępował Józef w stosunku do braci, którzy chcieli go zabić. Wrzucili go do głębokiej studni, a wreszcie sprzedali obcym kupcom. Ale Bóg nie opuścił Józefa. Pocieszał go w nieszczęściu, a całe to upokorzenie zesłał na niego po to, żeby go wywyższyć. Kiedy z kolei Józef został rządcą Egiptu, jego bracia w czasie nieurodzaju przybyli do tego kraju po zboże. Józef widzi swoich nieprzyjaciół, ci go nie poznają. Mógł się teraz na nich zemścić. Jako pierwszy człowiek po faraonie miał po temu możliwości. A co zrobił? Krzywdy, które mu wyrządzono, zatarła w jego pamięci miłość. Obsypuje braci dobrodziejstwami. Płacze z radości, rozpytuje o ojca i o pozostałych. Prosi, żeby wszyscy tu zjechali i zamieszkali na zawsze. Po czym poznać, czy mamy tę ważną cnotę? Po pierwsze, osoba, która kocha, nie wie, co to pycha. Nie chce panować nad innymi, nie krytykuje postępowania innych, nie mówi o ich postępowaniu, nie wywyższa się, innych uważa za lepszych od siebie, nie złości się, kiedy ktoś inny jest wyżej niż ona ceniony. Kiedy nią gardzą, nie martwi się, ale uważa, że zasługuje na jeszcze większą pogardę. Osoba, która ma w sercu miłość, nie zasmuca też innych, bo miłość to królewski płaszcz, który osłania błędy współbraci. Po drugie, człowiek, który kocha, cierpliwie i z rezygnacją przyjmuje chorobę, nieszczęścia i wszelkie dolegliwości, bo pamięta, że jest grzesznikiem, a życie na ziemi nie jest wieczne. Hiob wyrzucony na śmietnik jest spokojny i nie rozpacza, bo w jego sercu jest miłość Boża. Dotknięty ślepotą Tobiasz nie traci spokoju duszy, bo wie, że przez swoje cierpienie spełnia wolę Boga i przyczynia się do Jego chwały. Po trzecie, człowiek, który ma miłość, nie jest skąpcem i nie gromadzi chciwie majątku. Pracuje chętnie, bo taka jest wola Boża i poddaje się wyrokom opatrzności, której całkowicie zaufał. Rzeczy ziemskie są dla niego niczym, a ludzi, którzy uganiają się za pieniędzmi, uważa za nieszczęśliwych. Pieniądze wykorzystuje do spełniania dobrych uczynków. Przez jałmużny stara się okupić swoje grzechy i zdobyć niebo. Dla wszystkich jest miłosierny, nie kieruje się względami ludzkimi. Cokolwiek robi dobrego, ofiarowuje to Bogu. Wspomaga biednego w jego nędzy i nie patrzy na to, czy ten jest przyjacielem, czy nieprzyjacielem. Naśladuje świętego Franciszka Salezego, który w pierwszym rzędzie udzielał pomocy nieprzyjacielowi, jeśli był on w potrzebie. Bo dużo bardziej podoba się Bogu, jeśli udzielamy wsparcia tym, którzy nas krzywdzą. W żywocie świętego Ignacego czytamy, że któregoś dnia wskutek licznych zajęć odprawił on z niczym żebraka. Spostrzegłszy jednak swój błąd, pobiegł za tamtym, hojnie go obdarował, a Bogu przyrzekł, że nigdy więcej nie odmówi jałmużny, gdy będą go o nią prosić w imię Boże. Pewno sobie pomyślicie, że sami zostaniecie biedakami, jeżeli będziecie tak wszystkich wspomagać. Słuchajcie więc, co mówi Tobiasz do swojego syna. Czyń jałmużnę z majętności twoich, a nie odwracaj oblicza twego od żadnego ubogiego, bo tak będzie, że ani od ciebie nie odwróci się oblicze pańskie. Jako będziesz mógł, tak bądź miłosierny. Będziesz miał wiele, hojnie dawaj. Jeśli mało będziesz miał i mało z chęcią udzielać, usiłuj. Tak bowiem skarbisz sobie zapłatę dobrą na dzień potrzeby, bo jałmużna od wszelkiego grzechu i od śmierci wybawia, a nie dopuści duszy iść do ciemności. Jałmużna wielką ufnością będzie przed najwyższym Bogiem wszystkim, którzy ją czynią. Dom, który chętnie daje ubogim, nie zginie nigdy. Bóg na to nie pozwoli, nawet gdyby miał w tym celu sprawić cud. Patrzcie na świętego Antoniego, który sprzedaje wszystko, co posiada, rozdaje pieniądze ubogim i idzie na pustynię, całkowicie oddając się w ręce opatrzności. Święty Paweł Pustelnik, święty Aleksy ogołacają się ze wszystkiego i prowadzą życie ubogie. Święty Serapion nie tylko swoje mienie i ubranie sprzedaje, żeby z niewoli wykupić jeńca. Sprzedaje nawet siebie samego. Źle postępujecie, kiedy nie dajecie jałmużny, kiedy pogardzacie biednymi, kiedy się od nich oganiacie i jeszcze mówicie, że to próżniacy i że się powinni wziąć do pracy. Bracia drodzy, w miarę naszych możliwości dawajmy jałmużnę, bo w godzinę śmierci to ona będzie dla nas pokrzepieniem. Słuchajcie, co powie Chrystus Pan na sądzie ostatecznym. Pójdźcie błogosławieni Ojca mego, otrzymajcie królestwo wam zgotowane od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a napoiliście mnie. Chcielibyście, żeby wasze dzieci były szczęśliwe i roztropne? Jeżeli tak, to dawajcie im przykład ofiarności i miłości do biednych, a wtedy Bóg na pewno będzie im błogosławił. Dobrze to zrozumiała święta Blanka, która do swojego syna mawiała: zawsze, synu, będziemy bogaci, jeżeli będziemy kochali Boga i świadczyli dobro swoim braciom. Jeśli więc mamy tę miłą Bogu cnotę, to nie będziemy naśladować pogan, którzy dobrze czynią tylko swoim przyjaciołom, tym, od których czegoś się spodziewają. Będziemy spełniać dobre uczynki po to, żeby się podobać Bogu i okupić swoje grzechy. Nie powinniśmy myśleć o tym, czy ludzie będą nam wdzięczni, czy nie, czy będą nas krzywdzić, czy błogosławić, czy nami pogardzą, czy będą nas chwalić. Tymczasem wielu chrześcijan kieruje się tylko pobudkami ziemskimi. Jeżeli dają jałmużnę, czy wyświadczają komuś jakąś przysługę, a potem nie widzą wzajemności, to się złoszczą i mówią, że byli niemądrzy. Albo pełnicie dobre uczynki dla Boga, albo dla świata. Jeżeli gonicie za czcią i chwałą ludzką, to zachowujecie się jak poganie, którzy za każdy dobry uczynek domagali się wdzięczności. A jeżeli chcecie podobać się Bogu i okupić swoje winy, to czemu się żalicie na brak uznania? Przecież nagrody oczekujecie tylko od samego Boga. Powinniście raczej dziękować Stwórcy za to, że się wam odpłacają niewdzięcznością. Tym większą przecież będzie wasza nagroda w niebie. Czy to małe szczęście, że za drobne rzeczy Bóg nam zapłaci wiecznie? Tak, moi bracia, wyświadczajmy chętnie dobrodziejstwa tym właśnie, którzy nie mogą się nam odwdzięczyć. Tym pewniej wtedy znajdziemy zasługę u Boga. Chcecie wiedzieć, czy macie prawdziwą miłość? Najlepszym tego sprawdzianem jest chętne spełnianie dobrych uczynków względem tych, którzy są dla nas niemili i nie dziękują nam za każdą przysługę. Jeżeli chcemy otrzymać trwałą nagrodę za dobre uczynki, szukajmy tylko chwały Bożej. Niech motywem naszego działania będzie Pan Bóg. Tymczasem, jak rzadka jest ta cnota wśród dzisiejszych chrześcijan. Nic dziwnego, że tak mało jest między nami świętych. Ludzie prawie nigdy nie modlą się o tą czystą i szlachetną pobudkę. Sami przyznacie, że jest wam bardzo trudno wyświadczać dobro tym, którzy zrobili wam jakąś przykrość albo was skrzywdzili. W sercu tkwi wam jakaś niechęć, jakiś wstręt i obojętność w stosunku do tych osób. Ledwo się z nimi przywitacie i cokolwiek do nich powiecie. Boże, ilu chrześcijan żyje całkiem jak poganie, a mimo to uważa, że są dobrymi chrześcijanami. Jak bardzo będą tego żałowali, kiedy w Bożym świetle zobaczą, czym jest miłość, która uświęca wszystkie uczynki na życie wieczne. Po czwarte, dusza, która kocha Boga, jest wolna od grzechu nieczystości, bo tak ściśle jest zjednoczona ze Stwórcą, że duch zmysłowości nie ma nad nią władzy. W serce i wszystkie zmysły ogarnia wówczas ogień niebieski, dlatego piekło nie ośmiela się napastować takiej duszy. Naprawdę tak jest. Miłość Boża oczyszcza zmysły człowieka od brudnych pożądliwości. Kto może zrozumieć szczęście duszy, która naprawdę kocha Boga? Po piąte, miłość w żadnym razie nie jest zazdrosna. Nie martwi się dobrem bliźniego, ani duchowym, ani doczesnym. Nigdy się nie gniewa, kiedy ktoś inny zostanie wyżej oceniony lub kiedy go chwalą. Wręcz przeciwnie, błogosławi Boga za to, że daje powodzenie bliźniemu. Jeśli wasze serce ogarnia zazdrość, kiedy komuś innemu dzieje się lepiej niż wam, to nie macie jeszcze tej tak miłej Bogu cnoty miłości. Po szóste, kto kocha, ten jest wolny od gniewu, bo święty Paweł wyraźnie mówi, że miłość jest cierpliwa i uprzejma względem wszystkich. Daleko wam jeszcze do tej cnoty, jeżeli się często gniewacie, unosicie, narzekacie, krzyczycie, po kilka dni nosicie w sercu gorycz. Powiecie, to już moja natura, że głośniej mówię i zapalam się, ale w sercu nie mam żadnej urazy. Trzeba raczej powiedzieć, że nie macie tej królewskiej cnoty, która jest słodka i cierpliwa. Gdybyście ją mieli, to wobec przykrości i doznanych krzywd cieszylibyście się. Naruszono moje dobre imię. Przyjacielu, tyle razy przez swoje grzechy zasłużyłeś sobie na piekło. A czy dobry Bóg nie toleruje cię jeszcze na tym świecie? A ty byś jeszcze chciał poważania? Ach, bracia, gdybyśmy mieli tę cnotę, to nawet będąc jeszcze pielgrzymami na ziemi, bylibyśmy podobni do świętych w niebie i nie byłoby między nami tyle zła. Święci ojcowie nie mogą się dość nachwalić tej cnoty. Porównują ją do słońca, które wspaniale jaśnieje na firmamencie niebieskim i udziela swojej jasności i piękności gwiazdom, bo i ta cnota wzbogaca nas, dodaje blasku innym cnotom oraz sprawia, że zasługują one na życie wieczne i stają się miłe Bogu. Porównują następnie ojcowie miłość do ognia, tego najszlachetniejszego i najbardziej ruchliwego w naturze żywiołu. Bo i miłość jest wyjątkowo czynna i ruchliwa. Gardzi też rzeczami znikomymi, a tęskni za dobrami, które nigdy nie giną. Podobna jest też miłość do złota, kosztownego, błyszczącego i szlachetnego metalu, bo zdobi i upiększa nasze uczynki. Najmniejszemu aktowi słodyczy lub pokory dodaje nieocenionej wartości. Bóg w Piśmie Świętym mówi, że oblubienica zraniła jego serce włosem swojej szyi. Chce nam przez to powiedzieć, że najmniejszy dobry uczynek spełniony z miłości podoba się Bogu, przeszywa niejako serce Stwórcy i przymusza je do wzajemnej miłości. Ach, piękna cnoto, jakie ty wielkie szczęście dajesz tym, którzy cię posiadają. ale jak rzadko trafiają się na świecie tacy szczęśliwcy. Porównują jeszcze święci miłość z różą, najpiękniejszym i najbardziej wonnym kwiatem. Dlatego, że jest to cnota ze wszystkich najpiękniejsza, a jej wspaniały zapach unosi się aż przed tron Boga. Cnota ta jest nam potrzebna tak, jak dusza ciału. Ktoś, kto nie ma w sercu miłości Bożej, przypomina trupa, w którym nie ma życia i duszy. Miłość podtrzymuje i ożywia wiarę. Bez czynnej miłości wiara jest martwa. Wiara i nadzieja bez miłości zwiędną nie utrzymają się długo. Trzeba więc często prosić Boga o tę ważną cnotę, bo kiedy ona wejdzie do naszej duszy, to sprowadzi za sobą cały orszak innych cnót. Ona uświęci i oczyści z ziemskich naleciałości nasze uczynki. Ona udoskonali naszą duszę. Święty Augustyn powiada, że wszystkie cnoty zawarte są w miłości i odwrotnie, miłość rozlewa się w nich wszystkich. Ona prowadzi do Boga i najmniejszy nawet uczynek ludzki podnosi do rangi nadprzyrodzonej zasługi. Święty Paweł, ta wspaniała pochodnia Kościoła, przepięknie pisze o tej cnocie w swoim liście do Koryntian. Gdybym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brząkająca albo cymbał brzmiący. I chociażbym miał proroctwo i wiedziałbym wszystkie tajemnice i miałbym wszystką wiarę tak, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, niczym nie jest. I choćbym wszystkie majątności moje rozdał na żywność ubogim, i choćbym wydał ciało moje tak, iżbym gorzał, a miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. Patrzcie, bracia, jak niezrównana jest ta cnota. To cnota, bez której wszystkie inne są niczym. Miał ją w swoim sercu Mojżesz, kiedy Bóg pokarał jego siostrę trądem za to, że szemrała przeciw bratu, wodzowi ludu wybranego, wtedy Mojżesz modlił się za nią, mówiąc: Panie, czemuś tak dotknął mą siostrę? Ja nigdy nie domagałem się zemsty nad nią. Przebacz jej więc, Panie, jeżeli taka jest wola Twoja. Pismo Święte rzeczywiście nazywa tego męża najłagodniejszym z ludzi. Czy my postąpilibyśmy tak jak Mojżesz? Czy gdybyśmy widzieli naszego wroga w nieszczęściu, prosilibyśmy Pana o odwrócenie od niego tej chłosty? Ale powiecie, kiedy ktoś wyrządza nam krzywdę, to jak możemy go kochać? Popatrzcie, bracia, na świętego Szczepana, jak się modli zasypany gradem kamieni, jak wznosi ręce do Boga i prosi o przebaczenie dla swoich nieprzyjaciół. Pomyślicie sobie, Szczepan był świętym, nic dziwnego, że się modlił za nieprzyjaciół i przebaczał. I wy musicie być świętymi, inaczej biada wam, a bez tej cnoty na pewno do świętości nie dojdziecie. Ile grzechów popełniają ludzie przeciwko cnocie miłości Boga i bliźniego? Czy kochacie Stwórcę ze wszystkiego serca swego? Czy często nie stawiacie wyżej od Niego waszych rodziców czy przyjaciół? Czy nie opuszczaliście czasem nabożeństwa, nieszporów, katechizacji, modlitwy wieczornej, bo akurat szliście do kogoś z wizytą? Ile to razy dzieci opuściły z waszej winy modlitwę, bo akurat właśnie, kiedy się do niej zabierały, kazaliście im wykonywać jakąś pracę? Sami też opuszczaliście pacierz, a odmawialiście go w łóżku, albo chodząc i ubierając się. Czy wszystkie wasze myśli, pragnienia i czyny staraliście się odnosić do Boga? Czy odkąd zaczęliście używać rozumu, poświęciliście się Stwórcy i oddaliście Mu wszystko, co posiadacie? Święty Tomasz uczy, że kiedy dzieci stają się nastolatkami, ich rodzice powinni ofiarować je Bogu, bo w ten sposób sprowadzą na nie różne łaski i błogosławieństwo niebios. Ten sam święty dodaje, że matki, którym zależy na zbawieniu swoich dzieci, powinny ofiarować je Bogu jeszcze przed urodzeniem. Kto ma w sercu miłość Bożą, ten powinien cierpliwie i z rezygnacją znosić wszystkie nieszczęścia, jak choroby czy klęski, i pamiętać o tym, że jest grzesznikiem i przechodniem na ziemi. Przeciw miłości Boga grzeszymy również wtedy, kiedy przez dłuższy czas w ogóle nie myślimy o Bogu. A są przecież ludzie, którzy prawie nigdy nie podnoszą serca ku Stwórcy. Nie dziękują Mu za dobrodziejstwa, za to, że są chrześcijanami, że urodzili się na łonie Kościoła Świętego, że Pan zachował ich od śmierci po popełnieniu grzechu ciężkiego. Czy dziękujecie Jezusowi Chrystusowi za ustanowienie sakramentów świętych, za Jego wcielenie, za Jego mękę i śmierć? Czy nie byliście obojętni w służbie Bożej? Czy nie stroniliście od sakramentów? Czy nie porzucaliście modlitwy i nie odkładaliście pokuty z dnia na dzień? Kiedy bluźniono imieniu Bożemu, czy nie milczeliście, jakby was to wcale nie obchodziło? A jak często modliliście się bez smaku i bez chęci podobania się Bogu? Czy było wam przykro, jeśli zdarzyło wam się, że musieliście opuścić Kościół i nabożeństwo? Czy staraliście się te opuszczenia w jakiś inny sposób wynagrodzić? Czy z waszej winy dzieci i domownicy nie opuszczali nabożeństw niedzielnych i świątecznych? Czy pokonywaliście w sobie nienawistne, mściwe i nieczyste myśli? Nie wystarczy mówić, że Boga kochamy. Trzeba jeszcze spełniać Jego przykazania i dopilnować tych, którzy są nam powierzeni, żeby też je spełniali. Posłuchajcie, co mówi Pan. Zaprawdę powiadam wam, nie ten, który mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, ale który spełnia wolę Ojca mego. Kochamy Boga naprawdę wtedy, kiedy staramy się Mu podobać we wszystkim, co robimy. Święty Ignacy miał tak wielkie pragnienie oglądania Boga, że kiedy się zastanawiał nad śmiercią, to płakał z radości. Nie należy, co prawda, prosić ani o dłuższe życie, ani o śmierć, ale nie jest grzechem, jeśli ktoś pożąda śmierci, żeby móc prędzej oglądać Boga twarzą w twarz. Ten sam święty Ignacy dodawał, że choć pożąda śmierci, to przecież chciałby pozostać na ziemi tak długo, jak długo podobałoby się to Bogu. Pragnął on zbawienia dusz tak bardzo, że pewnego dnia, kiedy nie mógł nawrócić jakiegoś zatwardziałego grzesznika, zanurzył się po szyję w zamarzniętym stawie, żeby tamtemu wyjednać u Boga łaskę nawrócenia. Kiedy szedł do Paryża, jeden z jego uczniów zabrał mu wszystkie pieniądze. Uczeń ten zachorował później w Rouen, a Ignacy na wieść o tym opuścił Paryż i udał się pieszo, bez butów, do łoża chorego, żeby mu wyprosić zdrowie, mimo że w sercu mógł mieć do niego żal z powodu zabranych pieniędzy. Powiedzcie, bracia, czy to nie jest doskonała miłość? A wam się wydaje, że robicie bardzo dużo, kiedy komuś przebaczacie. Kochajmy wszyscy Boga i bliźniego. Do tego nie trzeba ani bogactw, ani nauki. Serce ma każdy, a do miłości Bożej to wystarcza. Dwóch pustelników przez dłuższy czas prosiło kiedyś Boga o łaskę wiernego służenia Mu i kochania Go. Przecież dla tego celu porzucili świat. W czasie modlitwy usłyszeli głos, który wezwał ich, by poszli do Aleksandrii, gdzie znajdą człowieka imieniem Eucharystes i jego żonę Marię, którzy służą wiernie Bogu. Od nich mieli się nauczyć, jak doskonale miłować. Uszczęśliwieni tym natchnieniem, wybierają się więc do Aleksandrii. Po przybyciu na miejsce, przez kilka dni rozpytują się o te święte osoby, ale nie mogą ich znaleźć. Już mieli wracać na pustynię, sądząc, że głos, który usłyszeli, był zwodniczy. Nagle w progu mieszkania spostrzegli jakąś niewiastę. Spytali ją więc, czy nie zna przypadkiem człowieka imieniem Eucharystes. To mój mąż, odparła niewiasta. A ty się nazywasz Maria? Dopytywali się pustelnicy. Kto wam powiedział, jak mi na imię? Głos nadprzyrodzony. Przybyliśmy tu, żeby odbyć z wami rozmowę. Wieczorem powrócił do domu mąż tej niewiasty, prowadząc maleńką trzodę baranów. Pustelnicy powitali go i poprosili, żeby im opowiedział o swoim sposobie życia. Ach, ojcowie, przecież ja jestem biedny pasterz. Nie o to pytamy. Powiedz, w jaki sposób żyjecie i jak służycie dobremu Bogu. Ojcowie, to raczej wy mnie pouczcie, jak trzeba służyć Bogu, bom ja ubogi i nieoświecony prostak. Mniejsza o to, z polecenia Bożego przyszliśmy cię zapytać, jak oboje z żoną służycie Bogu. Więc dobrze, opowiem wam. Miałem bogobojną matkę, która od młodości zachęcała mnie, żebym wszystko robił i wszystko znosił z miłości do Boga. Przyjmuję też chętnie uwagi, jakie mi ludzie robią. Wszystko odnoszę do Boga. Z miłości ku Bogu wstaję rano, odmawiam modlitwy i pracuję. Na spoczynek udaję się również z miłości ku Niemu. Z tych samych pobudek cierpię głód, pragnienie, zimno i gorąco. Znoszę choroby i inne dolegliwości. Dzieci nie mam. Z żoną żyję zawsze w wielkiej zgodzie, jak z siostrą. Oto sposób postępowania mój i mojej żony. Pustelnicy z podziwem popatrzyli na te miłe Bogu dusze i spytali jeszcze, czy mają jakiś majątek. Mało mam. Ta trzutka, którą odziedziczyłem po ojcu, zupełnie mi wystarcza. Moje skromne dochody dzielę na trzy części. Jedną daję kościołowi, drugą ubogim, a reszta służy na utrzymanie moje i żony. Odżywiam się skromnie, nigdy się jednak nie żalę. Wszystko znoszę z miłości ku Bogu. Czy masz jakichś nieprzyjaciół? Pytali pustelnicy. Ach, ojcowie, kto by ich nie miał? Chociaż ich mam, to jednak staram się im przy każdej sposobności wyświadczać jakieś przysługi. A sam nikomu nie wyrządzam krzywdy. Eremici wrócili do domu bardzo zadowoleni, że pokazano im tak łatwy sposób podobania się Bogu i uświęcenia się. Widzicie stąd, bracia, że jeśli chce się kochać Pana Boga i bliźniego, nie trzeba wcale być ani uczonym, ani mądrym. We wszystkich uczynkach trzeba tylko szukać chwały Bożej i wszystkim świadczyć dobro, tak samo złym, jak i dobrym. Niech naszym wzorem będzie Jezus Chrystus, który umiłował wszystkich ludzi, nie wyłączając swoich katów. Patrzcie, jak prosi dla nich o przebaczenie i miłosierdzie. Także i za nich ofiaruje swoją mękę i śmierć. Jeżeli nie macie cnoty miłości, to nie macie niczego. A że, bracia moi, ta piękna cnota jest darem niebios, módlcie się o nią gorąco, wtedy na pewno ją otrzymacie. Kiedy zaś już ją posiądziecie, będziecie podobać się Bogu i zapewnicie sobie niebo. Tego szczęścia wam życzę. Amen.